Witam Was wszystkich zgromadzonych w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W dzisiejszym świecie człowiek, a szczególnie człowiek młody, przyzwyczajony jest do prostych, szybkich rozwiązań, szybkiego działania, otrzymywania szybkich odpowiedzi, natychmiastowej realizacji złożonego zamówienia. Poprzez zaledwie parę kliknięć komputerową myszką otrzymujemy dostęp do szybkich, prostych i wygodnych rozwiązań. Gdy jakiś element w systemie realizacji naszych pragnień zawiedzie, człowiek często doznaje frustracji i rozczarowania. Gotów jest on zastąpić ów system nowym, lepszym, szybszym, sprawniejszym sposobem osiągania szczęśliwości. Konsekwencje rewolucji przemysłowej zapoczątkowanej w XVIII wieku zdają się być aktualne, szczególnie dzisiaj. Wpływają na naszą relację nie tylko ze światem techniki, ale jak się okazuje, na naszą pobożność i relacje z innymi ludźmi. Na kształtowanie się naszej religijności, pobożności, relacji z Bogiem, jak i postrzeganie samego siebie ulega zmianie. Nasze religijne życie, nasze życie pobożnościowe również ulega często trywializacji, uproszczeniu, co nieuchronnie prowadzi do fundamentalizmu, wojen religijnych. Lubimy poszukiwać szybkich, prostych rozwiązań. Poszukujemy szybkiego rozwiązania problemów w relacji z bliźnimi, ekspresowych rozstrzygnięć w zakresie teologii oraz duchowego życia. Zdarza się również tak, że zaczynamy traktować osobę Stwórcy jak komputerowy program, który zadziała przy odpowiedniej znajomości sekwencji cyfr. W dzisiejszym świecie człowiek zdaje się zapominać o znaczeniu rytuału, głębokiego myślenia. Zapomina o tym, że wypowiadane słowa mają swoje znaczenie, że należy je odpowiednio zrozumieć. Zapominamy o tym, że życie jest drogą. Drogą do przejścia, jest procesem. Jako chrześcijanie bardzo często podkreślamy eschatologiczne aspekty naszych wierzeń. Interesujemy się czasami ostatecznymi, tym, co będzie na końcu, wtedy, gdy przyjdzie Jezus, tendencja ta nie jest obecna tylko i wyłącznie w nauczaniu, ale również w naszej pobożności. Spodziewamy się szybkiej odpowiedzi na nasze problemy, oczekujemy bardzo szybkich rozwiązań, a gdy nie przychodzą, rezygnujemy. Jesteśmy gotowi zrezygnować z siebie, z naszych pragnień, z Pana Boga, ze zboru. Czasami dochodzi do tego, że jesteśmy sfrustrowani i zaczynamy rezygnować z naszych dzieci, z naszych bliskich, bo łatwe rozwiązania nie przychodzą, bo te relacje wymagają pewnej drogi do przebycia. Musimy pamiętać, że przed wszystkim, co ostateczne, należy powiedzieć coś o doczesności. Podróż zwana życiem nie jest odbywana przy okazji. Nie jest podróżą ekspresową, ale jest podróżą trudną, skomplikowaną. A w podróży często zmieniają się relacje, zmienia się postrzeganie rzeczywistości. Bywa i tak, że miejsce docelowe traci swoje znaczenie właśnie podczas podróży. Ale my bardzo często chcemy z tej podróży zrezygnować, odizolować się od innych, nie mieć kontaktu z bliźnim, zrezygnować z relacji z Pana Boga, ponieważ to wszystko jest bardzo skomplikowane. A my potrzebujemy szybkich, prostych, łatwych rozwiązań. Na kartach Biblii możemy czytać o wielu podróżnikach. A ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednym z nich. O człowieku, który wykorzystywał dość nietypowe, jak na owe czasy, środki lokomocji, a dla swoich przewodników stanowił nie lada wyzwanie. Jak się pewnie już niektórzy domyślają, mowa o Jonaszu. Prorok Jonasz otrzymuje polecenie od Pana Boga i w Księdze Jonasza w 1 rozdziale czytamy: I było słowo Pana do Jonasza, syna Mitaja: wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i krzycz przeciwko niej, gdyż zło ich wzniosło się przede mną. Pozwoliłem sobie na autorskie tłumaczenie tego wersetu, aby uwypuklić pewne szczegóły, które nas dzisiaj będą, mam nadzieję, interesować. A zajmując się tekstami Biblii Hebrajskiej, warto zwrócić uwagę na występujące w tekstach czasowniki. W przypadku pierwszego wersetu Księgi Jonasza wartym uwagi jest czasownik wznosić się. Czasownik ten, który odnosi się w tym tekście do zła Niniwy, w tekstach Biblii Hebrajskiej odnoszony jest do pielgrzymowania, chodzenia do Jerozolimy czy wkraczania na tereny Izraela. Gdy ktoś również w języku hebrajskim współczesnym chce powiedzieć, że jedzie do Jerozolimy, używa właśnie tego czasownika. Wznoszę się do góry, idę w górę, ponieważ Jerozolima jest szczególnym miejscem, jest miejscem Bożej obecności. Również w odniesieniu do Izraela używa się tego czasownika, gdy ktoś jedzie do Izraela, mówi: idę w górę, wznoszę się. Tam jest miejsce dobre do mieszkania, miejsce Bożej obecności. A tutaj paradoksalnie zło Niniwy wznosi się niczym starotestamentowa, dziękczynna ofiara przed oblicze Boga. Dlaczego tak jest? Mam nadzieję, że zrozumiemy to, gdy zobaczymy, w jaką stronę udaje się nasz podróżnik. I wstał Jonasz, aby uciekać do Tarszyszu przed Panem, i zszedł do Jaffy, i znalazł łódź płynącą do Tarszyszu, i dał zapłatę jej, i zszedł do niej, aby płynąć z nimi do Tarszyszu sprzed oblicza Pana. Hebrajski prorok, zaznajomiony z tym, kim jest Pan Bóg, postanawia przed nim uciekać. Prorok ucieka przed Bogiem, schodzi do Jaffy. Jak sugeruje hebrajskie wyrażenie, kupuje całą łódź. Tak można by było odczytać sufiks dołączony do rzeczownika łódź. Jest on bardzo zdeterminowany. Nie kupuje biletu, ale kupuje całą łódź, prawdopodobnie łącznie z załogą tej łodzi, i schodzi do łodzi. A wyrażenie to jest nieprzypadkowe, ponieważ tak naprawdę w języku hebrajskim powinniśmy użyć tutaj czasownika wchodzić do góry. Jednak redaktor tego tekstu z premedytacją używa czasownika schodzić w dół. Jonasz zatem schodzi do Jaffy, schodzi do łodzi, a jak się potem okaże, schodzi jeszcze niżej. A to paradoks, ponieważ zło Niniwy wznosi się przed oblicze Boga, a hebrajski prorok schodzi w dół. Obiera zupełnie inny kierunek. Na pewno nie kierunek, który wyznaczył mu Pan Bóg. Zapowiada się więc bardzo ciekawa podróż. Bóg postanawia zesłać wielką burzę, która owszem wywołuje wielką panikę pośród załogi statku, ale na pewno nie w sercu hebrajskiego proroka. I przestraszyli się marynarze i krzyczeli każdy do swojego Boga i wyrzucili wszystkie narzędzia, które były w łodzi, do morza, aby odciążyć ich. A Jonasz zszedł do dolnych pokładów tej łodzi, położył się i drzemał. Czy pamiętacie, jak mówiłem o dwóch kierunkach występujących w tej narracji? Zło Niniwy, niczym starotestamentowa, dziękczynna ofiara, wznosi się przed oblicze Boga, a hebrajski prorok schodzi w dół, schodzi do Jaffy, schodzi do statku, choć tak naprawdę nie powinien, powinien na niego wejść. Ale oprócz tego schodzi w najniższe pokłady tej łodzi, schodzi jeszcze w dół, a interesujący jest również czasownik zasnął, drzemał, ponieważ tak naprawdę to ten sam czasownik oznaczający zejście w dół, jest to pewna gra słów. Zatem Jonasz schodzi w dół jeszcze niżej, w swoim śnie, jakby w swojej osobowości zamyka się przed wszystkimi w tych dolnych pokładach statku, schodzi na sam dół. Okazuje się, że kierunek obrany przez proroka jest kierunkiem przeciwnym nie tylko w ujęciu horyzontalnym, ale również wertykalnym. W tej opowieści nic się nie zgadza. Nawet gramatyka czy wyrażenia hebrajskie użyte w tej opowieści. A miało być przecież tak prosto, bo 4 rozdziały, piękna nowela, która charakteryzuje się zapożyczeniami z języka hebrajskiego, misznaickiego. No ale pojawiają się problemy. Problemy z gramatyką, problemy ze zrozumieniem, problemy z tożsamością tego proroka, który zamiast iść w górę, idzie w dół. Ale spróbujmy zrozumieć, co dzieje się na pokładzie. Policzmy czasowniki, spróbujmy porównać ich intensywność, spojrzeć na aktywność załogi, która przestraszona zaczyna biegać po pokładzie, wyrzucać tobołki. I przestraszyli się marynarze i krzyczeli każdy do swojego Boga i wyrzucili wszystkie narzędzia, które były w łodzi, do morza, aby ich odciążyć. A Jonasz zszedł do dolnych pokładów tej łodzi, położył się i drzemał. Załoga statku i przestraszyli się i krzyczeli każdy do swojego Boga i wyrzucali. Jonasz zszedł, położył się i spał. Nie tak powinno wyglądać zachowanie hebrajskiego proroka, który, jak sam twierdzi, ma szczególną relację z Panem Bogiem. Tutaj więcej aktywności i wiary w przetrwanie wykazuje pogańska, jak się okazuje, załoga statku, ale nie hebrajski prorok, który jest zupełnie niezainteresowany tym, co dzieje się na pokładzie. W tym kontekście można by było wspomnieć również Dawida i Michal. Gdy czytamy teksty biblijne, warto policzyć sobie czasami czasowniki, które są bardzo ważne w biblijnych narracjach. Gdy Saul ściga Dawida i wysyła do niego oprawców, a ten przebywał u swojej żony Michal, Michal ratuje swojego męża i licząc, wyliczając czasowniki, możemy powiedzieć, że wzięła bożka, położyła go, przykryła posłanie, powiedziała, wykazuje się wielką aktywnością, chcąc ratować tego człowieka. A Dawid uszedł, wymknął się i uratował. No ale tak to jest z mężami i żonami, że bardzo często one wykazują się większą aktywnością i ratują nas, mężów, z opresji. A my uchodzimy, wymykamy się i ratujemy swoje życie. Ale podobnie jest i z Jonaszem, tym w Biblii, tym, który stoi przed wami, że on zrobi zamieszanie, ucieknie, a wy w Bielsku będziecie musieli myśleć, o co mu chodziło w tym kazaniu. Ale kontynuujmy. Hebrajski prorok drzemie, ale jednak podchodzi do niego ktoś i przypomina mu o pewnych bardzo ważnych słowach, które kiedyś usłyszał w swoim życiu. I podszedł do niego kapitan i powiedział mu: czego sobie śpisz? Czego sobie śpisz? Wstań i wołaj do swojego Boga, a może ulituje się ten Bóg nad nami i nie zginiemy. Słowa kapitana coś przypominają. Zwróćmy znów uwagę na użyte w tym tekście czasowniki. Powiada on: wstań i wołaj, i krzycz. Zupełnie tak samo, jak Bóg powiedział do Jonasza na początku: wstań i krzycz, wołaj nad Niniwą. Kapitan przypomina mu o jego powołaniu. Role się odwracają, to kapitan statku jest w tej chwili prorokiem, a Jonasz odbiorcą treści Bożego przesłania nad jego życiem. No cóż, w końcu atmosfera na statku staje się na tyle nerwowa, że dochodzi do szukania winnego. Aby go wyodrębnić z tej całej zbieraniny osób i towarów, zaczęto rzucać losy. I jak wiadomo, los padł na Jonasza. Werset ten jest bardzo znaczący również w moim życiu, bo wielokrotnie mogę się z nim utożsamić. Gdy wyznaczone jest mi jakieś zadanie, przypomina mi się on i los padł na Jonasza. I trzeba się wtedy zmierzyć swoją tożsamością, z tym, kim się jest, i podejść do zadania w sposób poważny. Ale zobaczmy, co biblijny Jonasz ma nam do powiedzenia. Pojawiły się pytania o jego pochodzenie, o jego zawód, o jego tożsamość, a w odpowiedzi załoga słyszy lakoniczne stwierdzenie: Hebrajczykiem jestem i Pana Boga niebios się boję lub czczę, który stworzył te morze i ten suchy ląd. W porównaniu do Jeremiasza, Izajasza i innych wielkich proroków, Jonasz był małomówny, ale rzeczywiście mogę utożsamić się z tą postacią, gdyż moja żona czasami szuka mnie w całym domu i pyta się, gdzie jestem, bo ja też jestem małomówny, lubię czytać książki, a ona pyta się, czy w naszym domu żyje ktoś jeszcze oprócz niej. Okazuje się, że żyje, ale Jonasz ten biblijny i ja bywamy małomówni, zwłaszcza gdy jest coś poważnego do zrobienia. Hebrajczykiem jestem i Pana Boga niebios się boję, który stworzył te morze i ten ląd. Użyty w tym stwierdzeniu rzeczownik hebrajczyk jest kluczowy. Gdy zobaczymy na użycie tego rzeczownika w Biblii hebrajskiej, zobaczymy, że rzeczownik ten nie pojawia się przypadkowo, a stosowany jest, gdy chce się odróżnić Hebrajczyka od innych narodów bądź innych ludzi. W narracji o Abrahamie pojawia się w 14 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej rzeczownik Hebrajczyk Iwri w kontekście tego, że Hebrajczyk Abraham dowiaduje się, co się dzieje z Lotem. Jest zatem Hebrajczyk Abraham i wszyscy inni. Również w drugiej Księdze Mojżeszowej Mojżesz widzi, jak Egipcjanin bije Hebrajczyka. Jest Egipcjanin, jest Hebrajczyk, zatem ktoś zupełnie inny i Mojżesz. W drugiej Księdze Mojżeszowej w tych prawnych kontekstach często pojawia się takie stwierdzenie w przepisie o niewolnikach, gdy kupisz niewolnika hebrajskiego. I ten przymiotnik hebrajski pojawia się dla odróżnienia Hebrajczyków i innych niewolników, ponieważ niewolnicy, słudzy hebrajscy mieli zupełnie inne prawa dotyczące ich traktowania. W tym momencie przypomina mi się wykład jednego z profesorów w Jerozolimie, który zawsze zaczynał ten wykład od tego wersetu Ki, Tikne, Ewet, Iwri. Cały semestr po prostu już znaliśmy ten tekst na pamięć, a o godzinie 17, jak ktoś się zajmuje partiami prawnymi drugiej Księgi Mojżeszowej, bywa to dosyć uciążliwe, ale tak jest. Jest Hebrajczyk i jest ktoś inny. Jest pewna różnica pomiędzy nimi. A Jonasz mówi: Iwri Anochi, Hebrajczykiem jestem. Jestem zupełnie kimś innym niż wszyscy wy znajdujący się na statku. Pana Boga niebios czczę, mam z nim szczególny kontakt. Ale wy? Nie, wy nie jesteście Iwrim, Hebrajczycy. Wy jesteście jacyś tam marynarze, którzy w ogóle nie mają pojęcia, co tu się dzieje. Pan Bóg stworzył to morze i ten ląd, ale wy nie macie tu nic do powiedzenia. Załoga statku okazuje się jednak cierpliwa i próbuje ocalić proroka. A po jakimś czasie ich wysiłki nie przynoszą rezultatu i Jonasz proponuje, aby go z łodzi wyrzucili. Wyrażenia, których używa, przypominają takie troszkę składanie ofiary z niego. Mówi dosłownie: podnieście mnie i wyrzućcie, jakby sugerował, że stanowi pewną ofiarę dla Pana Boga, gdy ona zostanie złożona, Pan Bóg się uspokoi, wszystko będzie w porządku. Traktuje się zatem jako ofiara, jako wyróżniony z tłumu. Zatem załoga statku postanawia wyrzucić uciążliwego pasażera, tak go nazwijmy. Ale tutaj znowu pojawia się Pan Bóg, bo Pan Bóg nie rezygnuje z Jonasza. Pan Bóg nie rezygnuje z Jonasza i czytamy: lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Wraz ze zmianą środka lokomocji Jonasz jakoby zmienia się nie do poznania i zaczyna wołać do Boga. Recytuje psalmy, używa wielu wypowiedzi w formie biernej. Zostałem wygnany sprzed Twojego oblicza. Oj, jestem biedny, tęsknię za Twoim przybytkiem, ale z jego wcześniejszego postępowania nie możemy wyczytać takich dobrych chęci względem Pana Boga i innych ludzi. Zatem, jak się okazuje, Pan Bóg ma również litość nad zwierzętami i sprawia, że wielka ryba wypluwa Jonasza. Jednak werset ten nie tylko należy usłyszeć i przeczytać, ale również poczuć, bowiem jest użyty hebrajski czasownik oznaczający odruch wymiotny. Ryba rzeczywiście miała dość tego, co on tam mówił prawdopodobnie i Pan Bóg pozwolił jej odetchnąć. Gdy Jonasz dotarł do miejsca swojego przeznaczenia, czyli na ląd, czytamy, że doszło go powtórnie słowo Pana Boga i Pan Bóg przypomina mu o jego powołaniu. Pan Bóg nie rezygnuje z Jonasza. Zrezygnowała z niego ryba. Zrezygnowali z niego członkowie załogi, ale nie Pan Bóg. Pan Bóg uporczywie trzyma się tego człowieka i coś mu przypomina. Przypomina mu, że spraw nie można załatwiać szybko, nie można załatwiać pochopnie i relacje z Panem Bogiem, z ludźmi, również z samym sobą wymagają wysiłku, wymagają drogi, wymagają pewnego procesu. A hebrajski prorok chciał załatwić wszystko bardzo szybko, szukał szybkich rozwiązań, ale w końcu posłuchał Pana Boga i zaczął Jonasz chodzić w mieście przez jeden dzień i krzyczał i mówił: jeszcze 40 dni i Niniwa zostanie zburzona. Tutaj pragnę zwrócić uwagę na dwa elementy, mianowicie 40 dni i słowo, wyrażenie zburzona. 40 jest oczywiście symboliczną liczbą, która odnosi się do zmiany, do punktu zwrotnego w życiu, mówiąc, że ktoś przez 40 dni coś robił bądź czegoś nie robił, oznacza, że przeżywał pewien zwrot w swoim życiu. Eliasz szedł przez 40 dni na górę Choreb i doznawał pewnej przemiany. Przez 40 dni naród Izraela pielgrzymował po pustyni i również doznawał swojej zmiany. Przez 40 dni Pan Jezus pościł, modlił się na pustyni i przeżył metamorfozę, która umożliwiła mu realizację swojego powołania. A gdyby tak Pan Jezus powiedział: a ja chcę to tak szybko załatwić, bez tych 40 dni, bez tego całego wysiłku, gdzie byśmy byli, drodzy bracia i siostry? Ale Pan Bóg ma inne plany względem człowieka i nie rezygnuje z niego. Nie chce załatwić sprawy szybko i pochopnie. 40 dni zatem w tym poselstwie Jonasza oznacza zmianę. Coś się stanie nowego, coś się stanie innego z Niniwą. A wyrażenie zostanie zburzona? Znów pojawia się tutaj problem natury językowej, bowiem słowo użyte w tym fragmencie, które brzmi nechpachet, można tak naprawdę zrozumieć na przynajmniej dwa sposoby. Z jednej strony oznacza pewną zmianę. Czasownik użyty w tym fragmencie oznacza zmieniać się, obrócić, przekształcić, być czymś innym, a dopiero dalsze znaczenie oznacza zburzyć, ale w niewielu tekstach. Gdyby redaktor tego tekstu chciał jednocześnie powiedzieć, że Niniwa zostanie zburzona, użyłby jednoznacznego określenia, które brzmi w tym wypadku nechrewet. Bardzo czytelne wyrażenie, jednak redaktor tego tekstu, a wierzymy, że i Pan Bóg, pozostawia tutaj pewien margines interpretacyjny. Jonasz, inaczej mówiąc, mówi: jeszcze 40 dni i Niniwa się nawróci. Poprzez całą tą podróż cel, który obrał, doznał pewnej reinterpretacji. Coś się zmieniło. Jeszcze 40 dni Niniwa się nawróci. A miało być tak prosto. A miałem przecież iść do Niniwy, miałem powiedzieć, że zostanie zburzona, miało się to skończyć tak, jak zazwyczaj się to kończyło, prorok mówi i tak jest. A Pan Bóg wszystko komplikuje. Rzeczywistość, drodzy bracia i siostry, drodzy goście, jak wiemy, jest bardzo skomplikowana. Życie jest skomplikowane, życie jest trudne i natrafiamy na wiele problemów. Problemów z Panem Bogiem, problemów z bliźnim, problemów z naszą rodziną, z naszymi bliskimi. A my chcielibyśmy czasami, żeby to wszystko się zawaliło, skończyło. Abyśmy szybko załatwili sprawę. Ale ta historia uczy nas o tym, uczy nas tego, że Pan Bóg nie pozostawia spraw trudnych samych sobie i nie daje nam prostych, ekspresowych rozwiązań, ale chce z nami o czymś porozmawiać i czegoś nas nauczyć. Jonasz zrezygnował ze swojego powołania. Zrezygnował z siebie, zrezygnował z załogi, zrezygnował ze swojego życia, zrezygnował z Pana Boga, oddzielając się, ale Pan Bóg nie zrezygnował z niego. I to chciałbym wam, drodzy bracia i siostry, dzisiaj przekazać. Pan Bóg nie rezygnuje z ciebie. Pan Bóg nie rezygnuje z ciebie. Choćbyśmy byli tak krnąbrni, uparci, jak Jonasz. Pan Bóg z nas nie zrezygnuje. I choćbyśmy uciekali na drugi koniec świata, Pan Bóg z nas nie zrezygnuje, ponieważ ma nam coś do powiedzenia, chce nas czegoś nauczyć i chce, abyśmy również nie rezygnowali z siebie samych i z innych. Wielokrotnie chcielibyśmy zrezygnować z relacji z innymi. Nie zajmować się już tą kłopotliwą relacją, która się pojawiła. Chcielibyśmy udawać, że nie ma problemu, ale Pan Bóg mówi, nie rezygnuj z załatwienia swoich spraw w rodzinie, w pracy, w swoim życiu, ponieważ to ja z ciebie nie rezygnuję. I chcę, żebyś wypełnił swoje powołanie, które nad tobą ogłosiłem, do którego cię zapraszam. Czy powołanie to będzie proste? Nie będzie. Po drodze okaże się, że zamiast prorokować o zburzeniu, będziemy prorokowali o nawróceniu. A to sprawia, że musimy się z tymi Niniwejczykami zaprzyjaźnić. Musimy ich w pewien sposób polubić. Musimy do nich pójść i powiedzieć im, Pan Bóg was kocha. To jest bardzo trudne, bo nam się zwyczajnie nie chce, bo chcielibyśmy to szybko załatwić. Ale Pan Bóg nie załatwia szybko spraw. Pan Bóg chce nas doprowadzić do pewnego miejsca, abyśmy to wszystko zrozumieli. Przypomina mi się pewna piosenka współczesnego izraelskiego poety Jorama Tacharlewa, który napisał piosenkę na temat proroka Jonasza. Myślę, że ona dobrze oddaje to, co chciałbym wam dzisiaj przekazać i to, co można wyczytać z tej opowieści. Przeczytajmy może w oryginale, abyśmy oszukali się z współczesną poezją hebrajską. Halach lo yonaim tarmila lashechem, halach lo yonaim kadmaim valechem. Halach lo aliz kedarko bamishol lefeta shama ma'alav et hakol. Kum, lech el ninve. El ninve chayir agdola, kum, lech el ninve yona. Kum el ninve lair agdola, kum vehinabe yona. Poszedł Jonasz z plecakiem na ramieniu, poszedł sobie z dzbankiem wody i chlebem, poszedł sobie radosny w swoją drogę, swoją ścieżką. Nagle usłyszał nad sobą głos. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, wstań, idź do Niniwy, Jonaszu, idź do Niniwy, tego miasta wielkiego i prorokuj. Baracha z Jona et hacade chiszu, ירד בספינה החולכת תרשישה, אך פתע נגעש גם הים הכחול, ומן הסופה סגביה הכל. Uciekł więc Jonasz, przyspieszył kroku, zszedł do łodzi płynącej do Tarszyszu, ale nagle wzburzyło się morze niebieskie, a z burzy rozległ się głos. Lech el Ninwe, Jona. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta. Wstań, idź do Niniwy, Jonaszu. Idź do Niniwy, tego miasta wielkiego i prorokuj. Wstań, idź do Niniwy. To jest refren tej piosenki. Ale chodźmy dalej. Halacha z Jona el Ninwe wechodia ha'ir teherav aval zor lo ishpia aschu amar dai eineni navi zelo bishvili zelo bishvili. Poszedł więc Jonasz do Niniwy i oznajmił, to miasto zostanie zburzone. Ale tak się nie stało. Powiedział więc, nie jestem prorokiem, to nie dla mnie, to nie dla mnie. Ale piosenka kończy się refrenem. Lech el Ninwe, idź do Niniwy, tego miasta wielkiego i prorokuj. Idź do Niniwy, tego miasta wielkiego i prorokuj, Jonaszu. I ten refren kończy tą piosenkę. Ostatnim słowem w tej historii nie są słowa Jonasza, który mówi, że nie jest prorokiem, ale słowa Boga, które mówią mu, idź do Niniwy. Idź do swoich nieprzyjaciół, w stronę swoich problemów, zmierz się z nimi, bo to jest twoje powołanie, ponieważ ja z ciebie nie zrezygnowałem. I myślę, że jest to przesłanie dla naszego życia dzisiaj. Z tak prostej, banalnej, być może dla niektórych historii. Pan Bóg wie, że chce dzisiaj powiedzieć każdemu z nas, nie rezygnuj z siebie, ponieważ ja z ciebie nie zrezygnowałem. Nie rezygnuj z bliźniego, z którym masz tak wiele problemów, ponieważ ja z ciebie nie zrezygnowałem i dasz radę załatwić ten problem. Nie rezygnuj z siebie, nie rezygnuj z drugiego człowieka. Drogi rodzicu, nie rezygnuj ze swojego dziecka, ponieważ Pan Bóg ma dla niego wspaniały plan. A ty, mówię również do siebie, nie rezygnuj ze swoich rodziców, ponieważ Pan Bóg również dla nich ma wspaniały plan. Nauczycielu, nie rezygnuj ze swoich uczniów, którzy utrudniają ci życie, ponieważ Pan Bóg ma dla nich wspaniały plan. Idź do Niniwy, ponieważ okaże się, że zaczniesz prorokować o dobrych rzeczach. Idź do Niniwy, tego wielkiego miasta. Gdy obserwuję życie mistrza z Nazaretu, a mowa przecież o Jezusie, widzę, że on nie rezygnował z ludzi. On nie zrezygnował również z siebie, co jest ważne. Myślę, że często omijamy ten aspekt rzeczywistości i nie zastanawiamy się nad tym, ale Jezus nie zrezygnował z siebie, gdy rodzice uznali, że jest szalony. Jezus nie zrezygnował z siebie, gdy apostołowie go opuścili. Jezus nie zrezygnował z siebie, gdy stał przed Piłatem i jak wierzę, zastanawiał się w tym momencie, czym jest prawda. Jezus nie zrezygnował z siebie, gdy wisiał na krzyżu, ponieważ wiedział, że ma misję do wykonania. Misję, która polega na przebaczeniu naszych grzechów. On nie zrezygnował z tych wszystkich niesfornych apostołów, którzy robili to i tamto i nie za bardzo im się ta misja często udawała. On z nich nie zrezygnował, oni nie zrezygnowali z siebie. Gdyby było inaczej, nie siedzielibyśmy tutaj dzisiaj. Jezus z ciebie nie rezygnuje. Jezus zaprasza cię do długiej podróży. Podróży skomplikowanej, w której bardzo wiele rzeczy się zmienia, ale zaprasza cię do życia. Nie rezygnujmy z siebie. Nie rezygnujmy z Pana Boga, ponieważ On ma plan. Idź do Niniwy, Jonaszu. Idź do Niniwy, bo mam dla ciebie plan. I choć ta droga nie będzie łatwa, choć pojawi się wiele pytań, wiele trosk, wiele problemów i nieraz będziesz schodził w dół, to ja cię stamtąd wyciągnę, abyś mógł mi służyć tak, jak to powinno być. Dziękuję wam za możliwość podzielenia się z tym, co było w moim sercu, jak wierzę. Dziękuję wam, że również nie zrezygnowaliście z kazania i nie wyszliście w połowie. Myślę, że Pan Bóg ma plan do wykonania, zatem nie rezygnujmy. Nie rezygnujmy z Pana Boga, nie rezygnujmy z siebie, nie rezygnujmy z bliźniego, bo możemy wiele stracić. Wiele ciekawych inspirujących historii naszego życia, które jest podróżą niełatwą. Czasami nie da się jej do końca zrozumieć. Ale tak to już jest. A jeśli chodzi o biblijne słowa w języku hebrajskim, które tutaj padały, to też chciałbym powiedzieć na koniec, że to wszystko nie jest takie proste. A zilustruję to może poprzez jeden przykład, który właściwie przeżyłem. Gdy mieszkałem w Izraelu, w domu mojej przyjaciółki, tak się zdarzyło, że pisałem referat na temat psalmu 80. I gdy doszedłem do 6 wersetu, chciałem go zrozumieć. A jest tam napisane w ten sposób. Nakarmiłeś go chlebem płaczu i obficie, napoiłeś go łzami. Oczywiście pisząc tą pracę zaliczeniową, korzystałem z różnych komentarzy żydowskich, w tym XII-wiecznych, średniowiecznych komentarzy, ponieważ problematyczne jest stwierdzenie obficie napoiłeś go łzami. Pojawia się tam takie stwierdzenie, które brzmi szalisz. Zatem idąc za radą XII-wiecznych myślicieli, Rashiego, Ibn Ezry i innych, stwierdziłem, że ten szalisz, bo oni tak sugerowali, oznacza 3/4. 3/4. Tak to napisałem, praca zaliczeniowa została zaakceptowana. Ale po napisaniu tej pracy zostałem zaproszony do kuchni, abym ze swoją przyjaciółką ugotował zupę. No i polecenie brzmiało: wsyp szalisz soczewicy. Szalisz, zgodnie z tym, co mówią XII-wieczni myśliciele i gramatycy, oznacza 3/4. Zatem, idąc za radą wielkich mędrców, wsypałem dosłownie 3/4 soczewicy i byłem z tego bardzo zadowolony, odniosłem się do czytanego wcześniej psalmu, pobłogosławiliśmy, czekamy. Okazało się jednak, że w języku hebrajskim współczesnym słowo szalisz oznacza 1/3. Jak się domyślacie, przez cały tydzień jedliśmy zupę krem. Ale to nie o filologię tutaj chodzi, tylko o relacje. Ponieważ zupa była smaczna, dało się ją zjeść, przeżyliśmy, nie otruliśmy się, a że słowa zmieniają znaczenie. Któż na to zwrócił uwagę? Zresztą ja byłem bliższy oryginału, ponieważ XII wiek to wielcy mędrcy, a to, że Akademia Języka Hebrajskiego postanowiła nadać temu wyrażeniu znaczenie 1/3, no to już jest przecież XX wiek, a nie XII. Więc ja byłem bliżej, uważam, że do dzisiaj mam rację. Szalisz to 1/3, przepraszam, 3/4, ponieważ inaczej psalm nie byłby czytelny i logiczny. Pamiętajmy o tym, że rzeczywistość, która nas otacza, jest rzeczywistością złożoną i być może czasami słowa, które wypowiadamy, nie rozumiemy ich do końca. Ale to nie oznacza, że mamy rezygnować z tych relacji. To oznacza to, że tą zupę krem musimy razem zjeść, ponieważ ona jest pożywna i pozwoli nam spotkać się następnego dnia. Życzę wam wszystkim, abyśmy nie rezygnowali z siebie, nie rezygnowali z Pana Boga, bo On nigdy nie zrezygnuje z nas. Amen.